Raz, dwa, trzy.
To było to? Radio Satysfakcja.
Stop.
Jesteśmy ponownie. Przypomnę, iż dzisiaj bez Gerarda Nowaka, który poprosił o pilne zwolnienie. Jeżeli już tęsknicie za Gerardem, jego opowieściami, jego gitarą i głosem, za tydzień będzie oczywiście z nami. Radio Satysfakcja, proszę Państwa, ale do kalendarza zajrzyjmy jednak. Jest 28 sierpień, sobota. Wschód słońca nastąpił o 5:41 i potwierdzam, bo widziałem. Ja tak wstaję rano, bo kto rano wstaje, to wiecie Państwo, co? A jeżeli przysłowia ludowe, to mamy takie: sierpień pogodny dla winogron wygodny. O, nie wiem, co tam winogrona na to, ale mówią, że wygodny. Będziemy jedli winogrona, będziemy się jeszcze smażyli na słońcu. Ja mam ciągle taką nadzieję, że będzie ciepło. A przypomnijmy, że dzisiaj imprezy szykują się u Patrycji, Adeliny, Wyszomira. Wyszomir, to już widzę, że się tutaj zapisak tak jest, że się przygotowuje tam, coś tam gotuje. Augustyna, Aleksego i Viviany. Viviana, no. No to trzeba obejść takie, bokiem obejść takie imieniny. No dobrze, no i proszę Państwa, w 81 roku, to po pierwszym roku, urodziła się nasza Agata Wróbel, sztangistka, srebrna medalistka z 2000, brązowa 4 lata później. i mistrzyni świata z 2002. No, to tyle miałem do powiedzenia, a to rzuciło, to kalendarz tak puchnął. I teraz mamy telefony, po kolei podgadajmy. Najpierw pan Andrzej. No. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, panie Marku, Andrzej Gorecki.
Witam pana Andrzeja. Ja wiem, że to pan, bo pan tu u nas zapisany jest, proszę pana.
No, dziękuję bardzo.
No, tak, już wie pan.
Tak jest prawie, jakbym był tak. tym, no, redaktorem.
Na etacie, tak, ale jak zacznie pan mówić o pieniądzach, to ja się wycofam, że nic nie jest zapisane. No,
nie.
I jak sama poczucie?
No, takie nie bardzo właśnie po tym czarnym osie.
No, ale wie pan, no swoje przeżył jednak mimo wszystko.
No, swoje przeżył,
osiem dych to.
Jak się dowiedziałem, to tak trochę to głupio się przyznać, ale łzy mi w oczach sztanęły, bo...
No.
No i dziękuję za to wspomnienie o nim, bo naprawdę, no, dobrym muzykiem, no, żeby nie powiedzieć wielkim był.
Mhm.
Szczególnie właśnie ta jego spokojna taka gra, a jednocześnie taka bardzo sugestywna na tej perkusji, prawda? No, jego można, przepraszam, chodzi mi o to, że no właśnie u niego było widać te takie no jazzowe, kurczę, no zagrania, grał bardzo spokojnie, no i ten sposób trzymania tej lewej pałki
tak,
to charakteryzuje właśnie bardzo dobrych perkusistów, bo to nie jest proste tak zagrać, a jednocześnie daje no, pewne efekty. No, coś się, kurczę, kończy.
No, ale wie pan, to nie? Tak co roku nam się coś kończy. Mam nadzieję, że jeszcze tyle tych wielkich nazwisk jest, że będzie jeszcze co grać. Ja jeszcze chciałem powiedzieć a propos Charlie Wattsa, że jeżeli chcielibyście państwo naprawdę poznać, co mu w duszy grało, to proponuję poszukać jednak solowych płyt zespołu Charlie Watts Band z tym jego jazzikiem. Piękne rzeczy i tam widać tą miłość do takiego grania. Chociaż także nie ulega wątpliwości, że w Stonesach się też on przekonał się w końcu do tego bluesa, potem do tej muzyki rockowej. No i był bardzo ważnym elementem. Mnie, wie pan, co poraża i proszę państwa, ta siła spokoju. Ja gdzieś miesiąc temu przez przypadek zupełnie obejrzałem film Jacques-Luc'a Godarda. On nakręcił chyba półtora godzinny dokument, kiedy Rolling Stonesi w Paryżu nagrywali piosenkę Sympathy for the Devil. I tam, oni się tam mniej lub bardziej miotają, ględzą, chodzą. Jest bardzo męczące. Ja po raz pierwszy wtedy pomyślałem sobie, Boże, jak dobrze, że nie jestem muzykiem. Jakie to jest nudne. Wie pan co, jak oni się męczyli, powtarzali te akordy, drapali po głowach. Jezu, ja, to był jeden z nielicznych filmów, przy którym się męczyłem, że mówię, wolałbym być na urobku w kopalni, naprawdę.
Panie Arku, ale to na tym polega, wie pan.
No ja wiem, że na tym polega, ale to jest nudne, bo nam się wydaje, że...
Trochę gram na gitarze i po prostu jest tak, że no, pewne frazy to ja powtarzam po kilkanaście, po kilkadziesiąt, żeby nie powiedzieć po kilkaset razy, żeby to w końcu... No, wyszło tak, jak sobie to w głowie ustawię. Nie?
Rozumiem. Ale
to tak na tym polega. Ja, o na przykład taki, no, nasz wspólny znajomy Witek Łukaszewski, no to on mnie czasami też skurzał, bo on jedno jakieś tam kilka taktów, to on, kurczę, siedział u mnie na ganku, na progu i łomotał, kurde, na okrągło. I skończ, bo mnie to, kurde, już zaczyna wkurzać, tak?
Ale wie pan co, jeszcze chciałem powiedzieć a propos tego Godarda i tego filmu, bo tam właśnie zwróciłem uwagę na Charlie Wattsa, który był poza tym. On sobie siedział za swoim zestawem, najpierw tak się na to wszystko patrzył, potem przymykał oczy i tak mówi, tak sobie myślę, będę kimnę się, jak się coś wydarzy, to mnie obudzą. Bardzo mi się to podobało. Miał tak, jego wyluzowanie było fenomenalne. A z drugiej strony trzeba to podkreślić, bo też jakoś to umknęło, że Charlie Watts był bardzo częstym gościem w Polsce.
Tak,
kiedy zawsze w Janowie były te słynne wyprzedaży koni, można tak to powiedzieć. On przyjeżdżał z żoną, razem z żoną byli wielkimi orędownikami miłości do koni i też zachowywał się bardzo fajnie zawsze. Taki był taki nobliwy Brytyjczyk, ale z jednej strony wyluzowany, a z drugiej takie biło taka szlachetność od faceta. No fenomenalny gość.
Praktycznie nie pasował do tej kapeli.
No nie, no, wie pan, przy Jaggerze, takim brylującym cwaniaczku, to... No, Richard to już w ogóle. No dobrze, jak tam...
A co chciałem powiedzieć jeszcze, wie pan, dwa tygodnie jakieś temu dane mi było, no nie obejrzeć, tylko wysłuchać, przepraszam, że o tym wspominam, Był taki festiwal w Sopocie, jakiś tam coś tego. No wie pan co?
No.
Po prostu byłem ja tylko to słuchałem, bo tam za ścianą ktoś puszczał na cały gwizdek, nie? No byłem zażenowany tym wszystkim, wie pan. A zwłaszcza występem pani Chylińskiej. No, jak ktoś krótce, no nie ma nic do powiedzenia artystycznie,
no
to krzyczy, to mama powiedziała, ona ryczała jak jakiś kudego bawu, kudy na tej scenie się miotała. Mało tego, te polityczne komentarze, ja nie jestem ani za jednymi, ani za drugimi, że tak powiem, tak? Bo to wszystko jest takie trochę niefajne.
Znaczy ja nie wiem, skąd u artystów się bierze przekonanie, że oni muszą coś powiedzieć i że oni są jakimś tutaj, osobowościami, które nas będą pouczały. No nie wiem, no muzyk jest od grania, a kucharz jest od gotowania, prywatnie no oczywiście, ale tak, jak nie? Ktoś płaci za bilet i przychodzi, to chciałby muzyki posłuchać. A jak chce iść na wiec polityczny, to idzie na wiec polityczny i tam mu krzyczą albo tak, albo inaczej, nieprawda?
No dokładnie. No,
ale co zrobić?
Nie mam tego samego zdania. Ale mówię, a poza tym umiejętności tych naszych niektórych, no w cudzysłowie muzyków, no dajcie ludzie spokój.
Ale wie pan co, ja już jak dobijam do 60 i tak sobie od paru lat myślę, stary, ty masz za mało czasu, żeby takie wyrdymały oglądać. I ja sobie to odpuściłem wszystko, już nawet nie próbuję. Szkoda czasu. Włączę sobie Eryka Claptona płytę w tym czasie.
Inaczej, nie powiem, że nie lubię zupy pomidorowej, dopóki jej nie zjem, tak?
No tak, tak, ale...
Ale jak już raz jadłem, to powiedziałem, że nie trawię takich rzeczy, więc kurde, cieszę się, że jest wasz program i można posłuchać naprawdę fajnej kurde muzyki. Na tym kończę.
Dobrze, dziękuję bardzo. Cześć, pozdrawiamy czołem. I mamy jeszcze jeden telefon. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam, panie Krzysztof.
Dzień dobry. No też powrócę do
Charlie
Wattsa. Tak, no ja wiedziałem, że pan zacznie z tą sami, panie, miał pan zacząć?
Nie ma wyjścia.
Z tym, że myślałem, że pan puści Penny Black. Tam na początku słychać jego znakomite bicie na perkusji.
Tak, tak, ale chciałem zagrać coś takiego nieoczywistego.
Oczywiście, ja te utwory znam doskonale. Jeszcze kiedyś chyba w 64 czy którymś roku na pocztówkach miałem, bo single było bardzo trudno. No tak, wie pan, ale czy on taki dobry perkusista? Ja bym się tu wahał.
Tak, zgodzę się z panem, że nie był to jakiś... Oczywiście był to fachowiec z dużej klasy, ale w tej branży na takim poziomie popularności i wydawania płyt nie ma. Ale nie był to muzyk genialny. To powiedzmy sobie szczerze. Tak, tak. No, ale to nie umniejsza mu, że był fachowcem. No. Wiedział, co robi.
Rokowy na przykład był lepszy. No kto? No Bonham.
Z kolei Bonham osobowościowo był, wie pan. Wszyscy się go bali, bo to był człowiek nieobliczalny. To zawsze coś za coś.
Tak.
Genialny muzyk, ale człowiek zupełnie zwariowany.
Tak, po narkotykach grał.
Ale jak ja czytam, wie pan co, czytam biografię, to Page z Plantem go się bali, w hotelu go unikali, bo nie wiadomo, czy uderzy, czy rzuci telewizorem, czy coś. Więc to dziwne, nie lubię takich
najsłabniejszym perkusistą był chyba Kate Moon, tutaj, wie pan, powiedzmy, były perkusista też nieżyjący z Who. Wie pan, a pan powiedział, że on zamienił jakiegoś tam słabego perkusistę, Nie, w Stonesach on nie zamieni słabego perkusistę, bo przed nim grał jako ich pierwszy perkusista, późniejszy sławny bębniarz zespołu The Kings, Mike Avery.
A nie, to ja o kim innym. Tam jeszcze był w międzyczasie ktoś. To nie był Avery, jak ja czytałem o tym. Dobrze.
Z perkusistów znanych i dobrych, to na przykład, jak powiedziałem, Bonham, Heisman, to jeszcze, Heisman bardzo dobry perkusista,
Ginger Baker.
To taki surowizna taka. Ja wtedy lubiłem Cream, ale krótko ich lubiłem i potem przestałem ich lubić, a dzisiaj ich słucham, ale to takie cholera, ten Baker, to takie walenie, wie pan, tak jak z zapamiętaniem takie walenie,
Okay.
Nie ma w tym finezji, wie pan. w tym graniu nie ma żadnej finezji.
Dunbar,
Andrzej Dunbar też
był
w tym też taki surowy, ale mimo wszystko lepszy od Bakera.
Okej, dziękuję bardzo. W każdym razie Charlie Watts, szkoda, wyśmienity muzyk, wspaniała osobowość, zrobił tyle dla muzyki rockowej, że żal. Dziękuję panu bardzo, pozdrawiam serdecznie. No i wracamy do płyty, którą rozpoczęliśmy dzisiaj, formacja R.E.M. Jeżeli zwróciliście uwagę, że to takie chropowate nieco, no bo to drugi album dopiero tego zespołu, 84 rok, panowie jeszcze nie marzyli o takiej popularności, która później nastąpiła. Co ciekawe, grupa R.E.M. wówczas była bardzo popularna w takiej sieci rozgłośni studenckich. To u nas jest zupełnie rzecz przedziwna, bo to nie ma takiej en masse, takiej ilości. Oni mają własne te studenckie radia, mają własne listy przebojów, własne rankingi i oczywiście tych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych od Nowego Jorku po San Francisco jest masę i tysiące studentów, dziesiątki tysięcy. I tam R.E.M. byli już wtedy przy tej drugiej płycie ogromną gwiazdą. Właściwie wielka kariera rozpoczęła się z przejściem do wytwórni Warner. Chociaż ja muszę powiedzieć, że bardziej cenię te ich płyty pierwsze, takie chropowate, takie nie do końca melodyjne, z takim nieraz brzmieniem bardzo surowym, ale czuć w tym emocje, czuć w tym miłość do muzyki i do tego, co chce się w życiu robić. Nagranie South Central Rain to był spory przebój właśnie w stacjach studenckich w Stanach Zjednoczonych, a teraz Don't Go Back to Rockville. Chyba, no, jeżeli można tak powiedzieć, wtedy największy przebój zespołu R.E.M. Fajnie sobie wspomnieć, jak to kiedyś panowie grali, kiedy jeszcze nie mieli na kontach milionów dolarów. From the inside room. When the front room green becomes your special book, it was simple then. Drobna moja pomyłka, bo to piękna balada, ale to nie jest Don't Go Back to Rockville. To jest numer 9, tak. No człowiek, już okularki się przydały. Dobrze, w takim razie drugi album z 84 roku kwartetu R.E.M.
Radio Satysfakcja.
Turn a wide up. Radio Satysfakcja. Muzyka, której nie musisz się wstydzić.
Narzuca się nam dzisiaj taka oto data, proszę państwa, iż właśnie 28 sierpnia w roku 1973 Marvin Gaye wydał 13 z kolei, ale za to bardzo dobrze pamiętaną do dziś płytę pod tytułem Let's Get It On. Płyta była i pozostaje gorąca z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że pulsuje rytmicznym, życiodajnym funky, a po drugie dlatego, że zawiera ładunek, no powiedzielibyśmy elegancko, energii damsko-męskiej i do dzisiaj uchodzi za jedną z bardziej pasjonackich, że się tak wyrażę, płyt w historii muzycznej erotyki. I jak tu się dziwić, że płyta Let's Get It On stała się najważniejszym krążkiem w dorobku Marvina Gaye'a, ale nie tylko, ponieważ to uwodzicielskie, funkowe brzmienie wpłynęło na ówczesnych muzyków z zakresu rhythm and bass, a i dzisiaj wielu raperów pełną garścią sięga po atmosferkę z tamtej płyty. No oczywiście płytka figuruje wysoko na wszystkich zestawieniach albumów wszechczasów, a my jak zwykle sięgamy głębiej. Polskiej i pytamy, jak się to wszystko zaczęło. A zaczęło się w roku 1959, kiedy to 20-letni czarnoskóry Amerykanin nazwiskiem Barry Gordy za pożyczone $800 wydaje singla płytowego ze znaczkiem własnej wytwórni. No, wytwórni to może za dużo powiedziane. W każdym razie ze znaczkiem własnej chałupniczej na razie produkcji o nazwie Tamla. Barry Gordy nagrał własną płytę, ale jego zamysły biegły dalej. Chciał nagrywać płyty czarnoskórych kolegów koniecznie bez udziału białych muzyków. A ponieważ wszystko dzieje się w Detroit, w mieście Henry'ego Forda, taśmy produkcyjnej samochodów, które poruszyły Amerykę, więc Barry Gordy, który również pracował przy taśmie Forda, zdecydował się przenieść formułę składania samochodów z gotowych części na produkcję płyt, czyli stworzyć coś w rodzaju fabryki, tym razem przebojów. Jak pomyślał, tak zrobił. Zebrał grono współpracowników i każdemu przydzielił osobny fragment pracy w kreowaniu takiego muzycznego przeboju. Fabryka ruszyła i po zaledwie 5 latach Tamla Motown, bo tak się teraz nazywała, była jedną z najbardziej znaczących wytwórni na mapie całych Stanów Zjednoczonych. Marvin Gaye, który nas dzisiaj zajmuje, trafił do wytwórni w fazie początkowej, w 2 lata po jej uruchomieniu i dostał posadę perkusisty sesyjnego. Ale ponieważ zakręcił się koło siostry Barry'ego Gordy'ego i poślubił ją, w związku z tym wrzenił się w wytwórnię mocniej. Podpisał kontrakt solowy i teraz już umieszczał rok w rok przebojowe single w pierwszej 20, 10 albo i 5 najlepiej sprzedających się płyt w Stanach. Marvin pracował jak przy taśmie, wstawał codziennie rano, golił się, o ile nie miał akurat zapuszczonej brody, szedł do roboty, nagrywał piosenkę, inni koledzy dokładali do tego aranż i rzecz szła w świat, sprzedawała się jak ciepłe bułeczki i przynosiła regularne pieniądze. Ale to się Marvinowi nie za bardzo podobało, ponieważ nie odróżniał się niczym od kolegów i kiedy zaśpiewał, ale po swojemu, jak się później okazało, wielki przebój pod tytułem I Heard It Through the Grapevine, szef wytwórni i szwagier Barry wkurzył się i opóźnił wydanie piosenki na płycie o cały rok. Ale nie miał racji. Kiedy rzecz ukazała się w 1969 roku, natychmiast wylądowała na szczycie list przebojów, stając się najpopularniejszym singlem wytwórni Tamla Motown w skali całych lat 60. Marvin mocniej stanął na nogi i zaczął się buntować teraz już po całości. Zdjął garniturek, w który go wcisnął szef wytwórni, włożył dżinsy, a na głowę nasadził wełnianą czapkę. No i zamiast rzewnych treści damsko-męskich zaczął śpiewać o Wietnamie, o narkotykach, o etnicznej Ameryce, a poza tym zrozumiał, że nie musi się już tak wydzierać, jak mu nakazywał szef i szwagier. Może śpiewać falsetem, gładkim tenorem, staccato. Jego muzyka nie musi atakować słuchacza. To może być blues. Mogą się w niej znaleźć jazzowe improwizacje w stylu jego ukochanego saksofonisty jazzowego Lestera Younga. Także z jednego Marvina zrobiło się, nie wiedzieć kiedy, kilku samodzielnych wokalistów, którzy czarowali publiczność, atakując ją od wielu stron naraz. No i wtedy, 28 sierpnia 1973 roku, pojawił się ten kolejny epokowy album Let's Get It On, wspaniały hymn na cześć miłości, pasji i pożądania. A sam Marvin, cóż, przeżył swój wielki album zaledwie o 11 lat. W jego błyskotliwym umyśle spustoszenie siały bowiem niestety narkotyki. Rozpadły mu się 2 małżeństwa, był wiecznie pokłócony z rodziną, zwłaszcza z ojcem, deptała mu po piętach policja podatkowa, więc działo się generalnie nie najweselej. I właśnie w przeddzień swoich 45. urodzin pojechał do domu rodzinnego świętować. Z tym, że zamiast sympatycznych urodzin w rodzinnym gronie wynikła kłótnia. Marvin starł się ostro z własnym ojcem, a ten, żeby uspokoić potomka, po prostu wyjął rewolwer i zastrzelił go na miejscu. I tak się urwała pieśń czarnoskórego chłopaka, który zapewne miał światu jeszcze nie jedno do powiedzenia i do wyśpiewania.
Love There's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see.
Jeszcze mrok Dykes and Ferris, tell me where is sanity? Tax the rich, feed the poor, tell their own old rich no more.
Radio Satysfakcja.
Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
the great rock singer Elvis Presley, also known as the King, just died in a hospital in Memphis, Tennessee, USA, at the age of 42 years.
Elvis Presley, Lord, how I love to hear him sing. So I'll adore him just forever, for he's the one and only King. I remember Elvis Presley. Set me free, like he was singing, now or never. He's just a golden memory. Good luck charm is that forever.
rock songs, we need them ever. Again, again, I'll play your songs. 'Cause in my mind you haven't gone. Are you lonesome tonight? Do you miss him tonight? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I remember Elvis Presley. Lord, I love to hear him sing. I remember Elvis Presley, and he won't ever set me free. Like he was singing, now or never. He's just a golden memory. My dear friend, I won't forget you. When I need you, I can hear you. King, though I know nowhere or when, there'll be a day we meet again. Thank you for all the happiness you gave so many people all over the world during many, many years. I remember the disc jockey was playing Joe Alzrock when I had my first date with a beautiful girl. And since that evening, you've been my friend, Elvis. I remember Elvis Presley. Lord, how I love to hear him sing. So I'll adore him just forever.